Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i to, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie.
Rozpoczynamy rekolekcje, które mają tytuł Z grzechu do wolności. Tak jak mamy tutaj napisane, chcemy w czasie rekolekcji przejść taką drogę z myślenia grzechem do myślenia wolnością, z myślenia kategoriami grzechu do myślenia kategoriami wolności. Ci, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, to są ludzie pobożni, ludzie nawróceni. I tutaj razem jesteśmy w gronie ludzi nawróconych. Ale człowiek nawrócony też potrzebuje nawrócenia. Ale wtedy mówimy już o nawróceniu człowieka nawróconego. I to nawrócenie człowieka nawróconego to jest przejście z myślenia grzechem do myślenia wolnością. Nie będziemy w tych rekolekcjach mówić o grzechu, dlatego że człowiek nawrócony wie, czym jest grzech. I tutaj, jak jesteśmy, wiemy, co jest, co należy nazwać grzechem, co nie, i się spowiadamy. Natomiast oprócz czynów, które są grzechem bądź dobrych czynów, mamy też pewien sposób myślenia w głowie, w sercu, ukierunkowany na to, że widzę zło, czyli widzę dzieła diabła, albo ukierunkowany na to, że widzę dobro, czyli widzę dzieła Boga. Patrzenie dookoła siebie i widzenie zła wymaga nawrócenia. A jesteśmy nieustannie kuszeni, żeby widzieć więcej zła, a mniej dobra. Życie w myśleniu grzechem to jest zasadniczo życie pokręcone, gdzie droga jest bardzo kręta, sami ją komplikujemy. A życie w wolności to jest droga prosta, to jest moment, kiedy można, widzę szerokość, widzę oddech, mam jakąś przestrzeń, nie kurczę się. To wszystko jest związane z wolnością. My z jednej strony bardzo pragniemy wolności, a z drugiej strony ilekroć ją zdobywamy, tracimy. I znowu pragnę wolności i ją tracę. Widzimy to na przykładzie życia osobistego, na przykładzie Polski, na przykładzie narodu wybranego, o którym czytamy w Biblii. Pragnie wolności i traci. I myślę, że podobne doświadczenie jest też w naszych domach, w małżeństwach, że bardzo chcę, żeby było z rozmachem, z otwartością, a potem coś się pakuje. Moment ślubu to jest moment, kiedy w wolności małżonkowie mówią sobie, będę cię kochać, będę cię podnosić, budzić nadzieję, wspierać cię, ożywiać mocą Bożą. To jest miłość. A później w praktyce okazuje się, że wolimy myślenie grzechem. I bardzo często spotykam żony, które gdzieś tam mówią po prostu, że są w małżeństwie, wszystko jest dobrze na zewnątrz, ale wewnątrz taką czuję pustkę, której nie, jestem po prostu samotna. Jesteśmy razem, rozmawiamy, ale jestem samotna. I co się dzieje? No, w ogóle nic mi nie mówi. Nie mówi, że kocha, nie mówi komplementu, nie mówi dobrego słowa. I potem rozmawiam z tym nawróconym mężem i się pytam, czemu nie mówisz żonie, że ją kochasz? Nie kochasz jej? Kocham ją. Nic się nie zmienia. No ale czemu jej tego nie mówisz? No, i najczęściej odpowiedź jest, żeby się nie przyzwyczaiła. Bo jak się przyzwyczai, to będzie chciała zawsze i wtedy jak zapomnę, będą pretensje. Więc lepiej ogólnie od czasu do czasu. To jest myślenie pokręcone. To jest myślenie kategoriami grzechu, bo kategorie wolności podnoszą. Jeżeli widzę człowieka smutnego, a już tym bardziej w domu, z którym mieszkam, widzę smutne oczy, nie przejdę obok, ale chcę podnieść do góry, budzić nadzieję. A myślenie grzechem, grzech zawsze gniecie. To jest cecha grzechu. Spotykam kogoś smutnego, jak będzie smutny. To jest, wtłaczam w ziemię. Ale żeby nie było, że tylko panowie czegoś nie robią. No, widzę nieraz mężczyznę, który jest u nas na placu kościelnym w Łodzi i przechodzi i widzę znowu smutek. Co się dzieje? A, znowu w domu. No, co się stało? No obraziła się i znowu nie wiem o co, nawet się do domu nie chce wracać. No i pytam żonę, czemu się obrażasz? 20 lat małżeństwa, czy widzisz, że coś wskurałaś obrażaniem się? Nie, nic nie wskurałam, dlatego się dalej obrażam. Bo jak nie będę się obrażać, tego nie wychowam. No i się obraża. I to jest myślenie pokręcone. Nie w wolności, czyli budzić do nadziei, do wiary, tylko gnieść. No jest to jakaś nasza bolączka dzisiaj. Jako ludzie nawróceni patrzymy dzisiaj na świat, patrzymy na swoje rodziny i bez problemu widzimy zło. Ale żeby Boga zobaczyć, to jest trudne. I wielu z nas tego nie potrafi. Chociaż jesteśmy w Bogu, przyjmujemy Go, jesteśmy z Chrystusem, to jednak interpretując to, co się dzieje dookoła, w mieście, w parafii, w rodzinie, bardzo trudno jest dobro zobaczyć. Kochani, ale zło widzi każdy. Ateista, który w ogóle nie wierzy w Boga, bez problemu widzi zło i każdemu wytyka. A on Boga nie będzie widział. Ale naszym zadaniem ludzi wierzących jest Boga dostrzegać w życiu. Bo to jest trudne. To jest człowiek wiary. Patrzysz na żonę, patrzę na mojego współbrata w zakonie i widzę Boga, chociaż jest trudny. W teściowej. No, po prostu widzę Boga. Czasem jak zadaję pytanie, a czy ty widzisz w swoim mężu Boga, to muszę powiedzieć, oczy z reguły kobiet wtedy jest, o co księdzu chodzi? Boga w moim mężu? To nie ma nic wspólnego. Tak jakby, wiesz, on ma w sercu Boga i teraz człowiek wiary jest tym, który Boga widzi. Jeśli nie widzę Boga, to znaczy, że mam problem z wiarą. Po to przychodzę do kościoła i patrzę na Jezusa w kościele, żeby tego samego Pana Jezusa rozpoznawać, gdy z kościoła wyjdę. I tu jest nasz trud ludzi wierzących. Dostrzegać dobro, bo zło dostrzega i ateista. Teraz nie chodzi o to, żeby nazywać zło dobrem. Grzech pozostaje grzechem i nazywamy go. To jest do konfesjonału. Ale jakie ja mam okulary? Jaki mam słuch? Czego szukają moje uszy? Jak patrzysz na męża czy na żonę, czego szukasz oczami? Czy widzisz dobro? To jest kierunek. Bóg w nim, czy raczej zło w nim? Gdzie jest mój magnes? Na czym się koncentruje? I zły nas tak podchodzi, żebyśmy patrzyli na jego dzieła. I to wymaga nawrócenia u człowieka wierzącego, nawróconego. I u mnie, i u księdza, i u męża, i u każdego. Patrz na Chrystusa. Niech On będzie magnesem dla moich oczu. Problem tego, że patrzymy na zło, jest w tym, że mamy do Boga ograniczone zaufanie. Z jednej strony dzisiaj najbardziej popularną duchowością jest duchowość Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie, Jezus Miłosierny. W każdym kościele, w każdym domu prawie, czy zakładka gdzieś nosimy ten obrazek. I to jest na pewno odpowiedź Boga na dzisiejszy problem, że dzisiaj to jest popularna duchowość. Dlatego, że mamy problem z zaufaniem Bogu. Ja z jednej strony wiem, że Bóg chce, mam Mu zaufać, ale z drugiej strony boję Mu się zaufać. Bardzo dużo ludzi wierzących boi się, że gdy odda życie Chrystusowi, gdy zaufa całkowicie Chrystusowi, z pewnością jakiś krzyż mnie spotka, jakieś nieszczęście. Więc lepiej mieć do Boga pewną rezerwę. Ufam jak najbardziej, ale czy na pewno Pan Bóg chce dla mnie dobra, dla mojej rodziny? Więc próbuję po swojemu. Jest ograniczone zaufanie, nawet w Bogu coś złego widzę, że Jego plan na moje życie to może być taki nie do końca. Pamiętam taką sytuację kiedyś miałem, kilkanaście lat temu. Zastępowałem jako kleryk w zakrystii w Toruniu siostrę zakonną, zakrystiankę. I przez kilka tygodni codziennie do kościoła przychodziła pewna babcia i ona przyprowadzała wnuka swojego z piątej klasy. Przyprowadzała do zakrystii i potem go odbierała. I ten Radek, pobożny chłopak, pięknie służy, wszystko w porządku. Mija kilka tygodni, ja wiem, że będę wyjeżdżał i mówię sobie, pożegnam się z tą panią. Pożegnałem się i mówię, proszę pani, ma pani fantastycznego wnuka, pobożny chłopak. Niech się pani modli o powołanie dla niego. Ona tak patrzy na mnie i mówi, ale ja nie chcę, żeby on był księdzem. Kobieta, która jest codziennie w kościele, ufam Jezu Tobie, Twojej woli. Jak jest prawie codziennie intencja mszy świętej, o nowe, święte, liczne powołania kapłańskie i zakonne. Ona w pierwszej ławce mówi, wysłuchaj nas, Panie. Tylko rozumiem, że prosi o powołania u sąsiadów. U sąsiadów, Panie Jezu, możesz wszystkie wziąć, naprawdę. Wola Twoja niech będzie, po jednej i po drugiej, tamtych sąsiadów też. Ale moją rodzinę zostaw w spokoju. Moja rodzina to mój plan i za bardzo się nie wtrącaj. To jest taka rezerwa do Boga, czyli nie do końca jest dobry. Wiem, że jest dobry, ale ma jakieś takie swoje wady. I te wady widzę, to gdzie nie mogę Bogu zaufać. Myślę, że podobny sposób do naszego serca, do Twojego, do mojego serca, wkrada się też i zły duch, podpuszczając, każdy z nas ma inne słabe punkty, pokazując, nie ufaj Bogu. Zła jest więcej. Nie tylko jest tak, że Boga masz rozpoznawać. I jesteśmy tutaj zwodzeni. Patrz na żonę, patrz na męża i zobacz, jaki to jest i czort też w nim. I takie kuszenie, zamiast błogosławieństwo Boga widzieć w człowieku. Kochani, proszę o to i siebie, i każdego z nas na początku rekolekcji. Zapragnijmy nawrócenia człowieka nawróconego. Należymy do Chrystusa. Ale człowiek należący do Chrystusa, co do sposobu myślenia, potrzebuje nawrócenia. I to drugie nawrócenie jest naszym codziennym trudem. To, co mogę na początku rekolekcji, chcę tego. Zapragnij, żeby patrzeć na życie i widzieć dobro. Patrzeć na domowników i widzieć dobro. I do tego dzisiaj takiego wysiłku duchowego chcę nawrócenia swojego. Zapraszam. Amen.